Czy nie czujecie, jak tu się unosi duch, jakiś szczególny, specjalny, jedyny, w swoim rodzaju nadzwyczajny? Ja to czuję. Cytat. Przeniknięta duchem polskości podziemna rzeka, która wypływa na powierzchnię w ważnych historycznych chwilach. Tak nazwał poeta Wojciech Wenzel to, czego ja tu jestem dzisiaj świadkiem. Tak, kochani, bo to taka wierna rzeka, która płynie i oby była zawsze wierna i płynęła nieustannie. Modlitwy płyną już bodaj 35 miesięcy, bo przecież wspomniał ksiądz proboszcz za miesiąc trzecia rocznica tego dramatycznego wydarzenia. Chciałoby się nie tyle mówić, co patrzeć, wmyślać się, czytać w waszych oczach, w zadumie. Patrzeć w twarz, patrzeć w oczy. Ile one mówią? No ale jest, kochani, środek postu. W wielu parafiach rekolekcje. Matka nasza każe nam rozważać wielkie postne prawdy. Dziś szczególnie przepiękna Ewangelia, do której oczywiście nawiążemy, ale przedtem chciałem zwrócić uwagę na jedno słowo z pierwszego czytania, które tak pięknie pani Katarzyna Łaniewska odczytała. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Padło tam słowo miasta. Izraelici rozłożyli się w dolinie miasta Jerycho. Pamiętamy z Biblii, jak to było, prawda? Izraelici mieli do zdobycia to wielkie miasto z potężnymi murami i już tracili nadzieję. Ich przeciwnicy zawiązali koalicję, to było 5 królów. Mocną koalicję zawiązali przeciwko Izraelitom. No i co robić? Mojżesz mówi, obchodźmy z naszą świętością, znakiem, z Arką Przymierza, jakby z naszym krzyżem. Obchodźcie mury dookoła, w ciszy. Raz. No to nie mogę. Dziękuję. Obchodźcie mury. Jednego dnia obeszli. Obrońcy Jerycha musieli być zaskoczeni. Co to jest? Idą w ciszy, nic nie robią. Tylko ten znak święty na początku. Idą drugi dzień. Wrócili, poszli spać. Trzeciego dnia, czwartego dnia, tak przez 6 dni. A siódmego dnia idźcie dookoła. 7 razy. I oni szli ze znakiem zwycięstwa i modlili się. I wiemy, co się stało. Mury padły. Kochani, czy nie odczytujemy tego znaku tu teraz, w tych dniach pośród nas i nawet dzisiaj? Tego marszu, który idzie, idzie, idzie. To jak długo jeszcze będziemy chodzić? Tak pytali ci koalicjanci, którzy bronili miasta. I tak możemy my pytać. Jak długo będziemy szli? I to jest jeden obraz. Budzący w nas nadzieję. W imię Boże. W imię słuszności i prawdy. Z odwagą. Choćby tylko stopami naszymi. Ale swoje wymaszerujemy. No, cieszę się, że wam się tak Stary Testament podoba. Ale teraz obraz z Nowego Testamentu, z dzisiejszej Ewangelii, taki przepiękny. Są wśród nas wspaniali nasi aktorzy, to może potwierdzą to, co mówię. Że czasem reżyserzy piszą swoje sztuki pod jednego aktora. I to się zdarza, że jest ktoś taki wybitny, że tylko on może zagrać kogoś takiego, kogo scenarzysta, autor, reżyser sobie wymyślą. I piszą tę sztukę pod jednego aktora. Przed chwilą, kochani, przeczytałem wam z Ewangelii Świętego Łukasza przepiękny scenariusz, jedyny w swoim rodzaju. Chciałbym was zapytać, nie śmiem. Dla jakiego aktora został ten scenariusz napisany? Dla kogo? Scenariusz o synu marnotrawnym. Kochani, to jest jedyny chyba scenariusz na świecie, który ma tylu aktorów, ilu ludzi na świecie żyło, żyje i będzie żyło. To jest scenariusz napisany dla każdego z nas tu dzisiaj obecnego. Bo przecież każdy z nas jest tym synem, który grzeszy, który od Boga odchodzi. Czasem naśladuje tego drugiego, że z zazdrością patrzy, co się dzieje dookoła. Czasem bywa i też miłosierny, jak ojciec, o którym tak pięknie dzisiaj mówi Ewangelia. Ale zatrzymajmy się na tym jednym, na tym, który od Boga odszedł. I ten przepiękny, poetycki scenariusz pisany piórem Ewangelisty, niosący nam słowa Pana Jezusa do serca każdego z nas, Kościół przełożył to, o czym w Wielkim Poście warto szczególnie pamiętać, na zwykłych 5 warunków sakramentu pokuty. Bo przecież scena pojednania z Ojcem, to świadkiem tej sceny są wszystkie konfesjonały całego świata i nasze łzy nieraz, które płyną, kiedy mamy do spowiedzi przystąpić. I jedno słowo z tego obrazu chciałbym tutaj szczególnie uwypuklić. Syn marnotrawny odszedł, zmarnował majątek, obraził ojca, zmarnował swoje życie. Ale była jedna rzecz. Dzisiaj ją tutaj czytałem. Zastanowił się. Zastanowił się. To słowo użyte w Ewangelii brzmi po grecku metanoia. To zastanowienie. Meta, coś, jakąś zmianę zapowiada. Nous, to jest rozum. Zmiana myślenia. Zmiana spojrzenia na świat. Bez tego nie byłoby syna marnotrawnego, nie byłoby powrotu, nie byłoby przebaczenia. Zastanowienie się nad sobą. Przychodzimy nieraz do spowiedzi. Być może nam tak łatwo przychodzi. Wyliczamy tam swoje takie czy inne grzechy. Tak, ale może by trzeba było spojrzeć przez ten pryzmat, przez pryzmat tego jednego słowa nieco głębiej na siebie. Co to znaczy? Metanoia ta nasza. Co to znaczy zmiana sposobu myślenia? Nie jest to nam łatwo. Łatwiej jest powiedzieć, ile razy coś tam popełniłem, ale teraz trzeba by sobie postawić pytanie inne. Dlaczego to zrobiłem? Dlaczego na mnie krzywo patrzą? Dlaczego nie mogę jakoś znaleźć miejsca wśród swoich współpracowników? Dlaczego żona moja ma do mnie pretensje? Dlaczego mąż jakoś nie może się ze mną pogodzić? Nie tylko tyle, że się pokłóciłem, tylko dlaczego tak jest? I warto w sercu naszym sobie to pytanie zadawać, zwłaszcza teraz w okresie Wielkiego Postu, i nikt z nas od tego pytania nie może być wolny. Bo jeżeli go sobie nie postawi, nie zmieni sposobu myślenia. Nie będzie przemiany życia, nie będzie przemiany serca. Tak, to jest to serce każdego z nas. Ale jest też to wołanie o metanoję takie w charakterze zbiorowym, społecznym. O to też trzeba wołać, żebyśmy znaleźli ludzi, którzy potrafią upomnieć się o nas wszystkich, o skrzywdzonych, o cierpiących, o oszukanych. Też trzeba wołać, zmieńcie sposób myślenia. Spójrzcie na to, co się dzieje. Zastanówcie się, pomyślcie, dlaczego tak jest. Dlaczego my się tu zbieramy? Dlaczego wołamy? Dlaczego nie ustajemy w tym wołaniu? Dlaczego? Nie jest to łatwo tak wołać. Moi drodzy, niedawno w Sejmie John Godson, poseł nasz, Afrykańczyk, odważył się głosować przeciw związkom partnerskim. Powiedział, jeżeli będziecie przesuwać granice tego, co jest rodziną, to nie znajdziemy miejsca, w którym moglibyśmy się zatrzymać. Dziś to, jutro więcej. I mówi wyraźnie, przeczytam wam. Dziś związki partnerskie, jutro małżeństwa homoseksualne z prawem adopcji dzieci, a pojutrze może związki zoofilskie. Czyż nie jest to zdanie logiczne człowieka myślącego, który każdy przyjmie za swoje? Nie. Doznał zawrotnego, zmasowanego ataku, nawet od kolegów ze swojego ugrupowania. Jak to jest możliwe? I czyżby trzeba było specjalnie z importu mieć Afrykańczyka, żeby w naszym polskim Sejmie znalazł się głos rozsądku? To myśmy wysyłali misjonarzy do Afryki. Polscy misjonarze, nie wiem, może niecałe 100 lat temu pojechali głosić Ewangelię. Mój znajomy, ksiądz profesor z Nigerii, mówi, że jego dziadkowie tam jeszcze, poganami byli. O Panu Bogu, mówi, tam na drzewach gdzieś jeszcze biegali. On nowy chrześcijanin, dopiero niedawno przyjął wiarę. I ten mieszkaniec Afryki nam, Polakom, o tysiącletniej kulturze, o tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej przypomina teraz elementarz? No czy nie czujemy tej jakiejś nieprawdopodobnej ironii? Czyżbyśmy już ust nie mieli? Odzywać się nie potrafili? Czyż nie trzeba tutaj zawołać: wróć, synu, wróć z daleka? Bośmy gdzieś chyba poszli za daleko. I drugi przykład. Nasza rewolucja solidarnościowa zadziwiła świat. Taka rewolucja bezkrwawa, o takim zasięgu, to było coś na świecie chyba bez precedensu. I świat cały zadrgał, zarezonował, kiedy to się działo. Wielu z nas tutaj jesteśmy świadkami tego, jak się to wszystko wykuwało. I przyjeżdża do nas prezydent narodu, który zachwycał się Polską, jakoś tam pewnie zachwyca się i do dzisiaj, ale ostrożnie, i powiada do nas, radzi nam, mówi tak, że on sam w swoim kraju, jak gdyby epigon Solidarności, prowadzi politykę prorodzinną i dalej. Życie powinno być chronione od pewnego momentu swojej egzystencji, od poczęcia. Nie ma wątpliwości. Rząd musi chronić życie i rodzinę, która stanowi zawsze tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta. Musicie chronić swoje rodziny. I to mówi ktoś, kto jeszcze niedawno zachwycał się naszym przebojowym odkryciem prawd zasadniczych, które potrafiły zmienić system, zmienić naszą historię. Tak, czy trzeba nam to przypominać? Czy nie mamy innych ważniejszych problemów? Słyszymy dzisiaj, nasze systemy zdrowia już zaczynają umierać, nie tylko starcy, bo już żeśmy tego przyzwyczaili, że cicha eutanazja jest, ale małe dzieci. Bo coś tutaj jest nie tak, jak trzeba. Gdzieś tam rozmawiam tydzień temu, w świetlicy, troje dzieci pada, zemdlonych. Co się stało takiego? No domyślacie się. Przyszły do świetlicy głodne. Jedno mówi, bo ja tylko szklankę mleka wypiłem. I pada zemdlone. To są nasze polskie dzieci. Chyba są ważniejsze problemy. Ktoś inny też z zeszłego tygodnia dzwoni do mnie, mówi, ach, kręgosłup mam. Tak zniszczony, że powiedzieli mi, że stracę władzę. No i co? No powiedzieli, że w takiej dramatycznej sytuacji to specjalnie szpital mnie bierze pod opiekę. Ja mówię, ojej, jak to dobrze. No i wziął pod opiekę. I nawet dał kartkę skierowania na operację. Nie uwierzycie. Rok 2018. Taka opieka. Wróć, synu. Wróć z daleka. Zastanów się. Pomyśl nad tym. Jest droga powrotu zawsze. Nie wiem, czy jest drugi naród tak wielkoduszny jak nasz. I wystarczy tylko powiedzieć przepraszam. I łzy płyną z oczu i przebaczenie się odnajduje. Ale trzeba to powiedzieć. Trzeba ten żal wyrazić. Rachunek sumienia. Drugi warunek, żal za grzechy. Bez tego nie ma przebaczenia, nie może być. Bo choćby nawet ono było, to człowiek nie jest w stanie tego przyjąć. Jak to mówił syn marnotrawny? Pójdę i powiem ojcu, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciw tobie. Tak, trzeba się zerwać, trzeba pójść i trzeba umieć przeprosić. I wreszcie następny warunek, jeszcze raz spowiedź. No to się trzeba zastanowić, czy się grzeszyło. Trzeba sobie przeżyć dekalog, wszystkie przykazania. Czy rzeczywiście jestem wierny? Ja, każdy z nas w czasie rekolekcji, w czasie tego Wielkiego Postu, żeby, broń Boże, nie przeszedł ten post bez sakramentu pokuty, bez spowiedzi, bez nawrócenia. Ale też my jako naród możemy wołać, jest dekalog. Przecież ci nasi sąsiedzi potrafią się publicznie żegnać, trochę inaczej niż my, ale żegnają się. W imię tego samego Chrystusa. A czyż nie macie, nie znacie siódmego przykazania? Oddaj, coś zabrał? A gdzie jest wrak? A gdzie skrzynki nasze? To przecież jest nasza własność. Jakie to ważne. Prosty katechizm naszej Matki Kościoła. Szczera spowiedź. Zastanów się. Wyznaj swoje grzechy, napraw szkodę, przejrzyj swoje sumienie w lustrze dekalogu i zobacz, coś powinien zmienić. Tak. Dobrze, że to wołanie jest tutaj pomnożone również przez fale radiowe Trwam, przez fale radiowe Radia Maria. Tak nam żal i taki ból, że takie trudności ma nasza katolicka telewizja, że nie można się o nią dopukać i doprosić. Przecież to nie tylko prośba. To żądanie, za którym stoi nasze osobiste prawo, żebyśmy mogli ze sobą rozmawiać tak, jak chcemy. Oj, przedłużacie za bardzo. To muszę kończyć, moi drodzy. Marsz. Marsz wokół Jerycha. Padły ogromne mury. Słuchajcie, nasz marsz trwa. I niech trwa. I tu, i gdzie indziej. Bo te mury muszą padnąć. Niech dotrze ten głos. Wróć, synu, wróć z daleka. Jesteśmy wszyscy dziećmi jednego narodu. Prawie wszyscy ochrzczeni. Prawie wszyscy katechizowani, posyłani na religię, na roraty, na drogę krzyżową, na gorzkie żale. Może wielu ministrantami było. Gdzież wy, kochani, teraz jesteście? Za marny obrok pozapominaliście, w jakim duchu zostaliście wychowani i czego pragną ci wszyscy, którzy walczyli o to, żebyście wy teraz siedzieli na wysokich stołkach. I to jest nasze wołanie, nasza zasługa i nasza zdobycz. Wróć, synu, wróć z daleka. Kochani, kto śpiewa, dwa razy się modli. Na koniec zaśpiewajmy to. Ale tak głośno, żeby usłyszeli wszyscy. Bo wszyscy jesteśmy w jednej rodzinie Kościoła i niech ta rodzina nam wyprosi u Boga przebaczenie, miłosierdzie i darowanie win i poprawę. Wróć, synu, wróć z daleka. Wróć, synu, wróć.
Cię czekam. Wróć, synu, wróć z daleka. Wróć, synu, wróć.
No, jak jesteśmy razem, to wszystko idzie dobrze. Amen. Zapraszam.